Nie mam słowa okolicznościowego w związku z tym, że dzisiaj tak zwana palmowa niedziela w kalendarzu chrześcijańskim, bo się pomyliłem i przygotowałem słowo na tydzień temu. Okazało się, że to jednak dzisiaj mam kazanie, ale wierzę, że Pan Bóg prowadzi nas, którzy się przygotowujemy, przez to, że też nasze myśli kierunkuje w jakąś stronę i myślę, że mam nadzieję, jest to moją modlitwą, że słowo, które dzisiaj będziemy rozważać, będzie w waszym życiu przydatne, żebyśmy nie byli takimi pustymi krzykaczami słów Hosanna, żeby potem 5 dni później krzyczeć ukrzyżuj go, tylko żeby to, co mówimy, było przeżyte i realne w naszym życiu. Czy kiedyś byliście w sytuacji takiej, w której baliście się z kimś spotkać? Może nie do końca baliście, bo ciężko nam przed sobą przyznać, że się boimy z kimś spotkać, ale drżeliście na samą myśl o tym, jak będziecie musieli stanąć twarzą w twarz z kimś i co wtedy powiecie. I już montowaliście w swojej głowie wszystkie scenariusze tego, co kto powie, a jak on powie to, to co ja odpowiem mu na to, a jak mi on odpowie takie złe słowo, to jaką ripostę mu na to dam. I jak on się zachowa, gdy ja mu to powiem, albo jak ja się zachowam, gdy on mi to powie. Miewamy czasami takie fantazje, i szczególnie gdy jesteśmy z kimś w konflikcie. Nie potrafimy spać po nocach, tylko leżymy na tym łóżku i myślimy, a czemu on mi to tak zrobił? Jak on tak mógł? A jak następnym razem go spotkam, to ja mu powiem co i jak. I takie sytuacje spowodowane są zazwyczaj brakiem porozumienia albo jeszcze głębiej dlatego, że nie nastąpiło przebaczenie. Dzisiaj będziemy rozważać fragment z Księgi Rodzaju z 32 rozdziału. Chciałbym, żebyśmy otworzyli. Będziemy dzisiaj czytać dłuższy fragment. Otwórzcie Księgę Rodzaju 32. To jest historia Jakuba i Ezawa, którą znacie. Może nawet niedawno było o tym w naszym zborze. Natomiast dzisiaj chciałbym konkretnie skupić się na temacie, na podstawie ich historii. I czytamy 32 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czy też Księgi Rodzaju, od pierwszego wiersza. Posłuchajcie. Jakub również poszedł swoją drogą. Spotkał na niej aniołów bożych. Kiedy ich zobaczył, stwierdził, to jest obóz boży, to miejsce nazwał Mahanaim. A następnie Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do ziemi Seir, na pola Edomu. Wysyłając ich, polecił. Tak powiecie mojemu panu, Ezawowi. To mówi twój sługa, Jakub. Przebywałem u Labana i gościłem u niego aż dotąd. Mam ze sobą bydło, osły i owce, niewolników, niewolnice. Powiadamiam cię o tym, mój panie, bo liczę na to, że mnie potraktujesz łaskawie. Posłowie wrócili do Jakuba z takim doniesieniem. Przyszliśmy do twojego brata Ezawa, ale on już zdąża na spotkanie z tobą, a jest z nim 400 ludzi. Jakuba ogarnął strach. Poczuł się jak osaczony. Postanowił zatem swoich ludzi, owce, bydło i wielbłądy podzielić na 2 obozy. Wychodził z założenia, że jeśli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, drugi obóz będzie miał czas, by ratować się ucieczką. Jakub zwrócił się też do Boga. Boże mego ojca Abrahama i Boże mego ojca Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do swojej ziemi i do swoich krewnych, a będę ci szczęścił. Nie jestem godny wszystkich łask i całej wierności, które okazywałeś swemu słudze, bo o samym kiju przeprawiłem się przez ten Jordan, a teraz mam ze sobą 2 obozy. Wyrwij mnie proszę z ręki mego brata Ezawa, bo ja sam boję się, że przyjdzie i zabije mnie oraz matki z dziećmi. A przecież Ty powiedziałeś, na pewno będę Ci szczęścił i uczynię Twoje potomstwo liczne jak piasek morski, którego z powodu nieprzebranej ilości nie da się policzyć. Zatrzymamy się na razie w tym momencie i widzimy Jakuba, który zmierza w swoje rodzinne strony po około 20 latach, gdy przebywa w innym miejscu, uciekał od problemów, które tam właśnie zostawił, i życie pokazuje mu, czy też jak kto woli Pan Bóg, że od problemów nie da się uciec, tylko problemy trzeba rozwiązywać. I w tym momencie on wraca do swojego brata Ezawa. Pamiętacie, jaka była historia między nimi? Zaczęło się od tego, że wykradł pierworództwo za miskę zupy. Ezaw był nierozsądny, to jest inna sprawa. Ale potem, gdy pragnął błogosławieństwa ojca, gdy ten był bliski śmierci, to tego chciał, a Jakub go wykiwał. Oszukał go wraz ze swoją matką, udawał go i odebrał błogosławieństwo. To wszystko spowodowało taki rozdźwięk między nimi, że Jakub musiał uciekać. Zdarzyło ci się kiedyś poróżnić w życiu z kimś tak, że może z nim nie rozmawiałeś długi czas? Albo może właśnie nie chciałeś w ogóle go widzieć, a na samą myśl o tym, że przyjdzie ci się gdzieś z nim spotkać, niespecjalnie, bo przecież się z nim nie umawiasz, ale gdzieś go będziesz widzieć, to już wszystkie scenariusze w głowie, co ja będę mówił, jak postąpię, a jak on zareaguje, co on wtedy zrobi. Cała ta historia jest historią o przebaczeniu. Ale żeby mówić o przebaczeniu, musimy się zastanowić, co to jest przebaczenie. Co to jest przebaczenie? Zastanówcie się na chwilę. Co to jest przebaczenie? I zastanawiam się, czy pomyśleliście teraz, gdy zadałem to pytanie, o tym, że to wy musicie komuś przebaczyć, czy to ktoś ma przebaczyć tobie? Jakkolwiek nie byłoby w twoim przypadku, to pokazuje nam to, że przebaczenie dotyczy relacji. Dotyczy co najmniej dwóch osób. Przebaczenie oznacza wewnętrzną decyzję darowania doznanej krzywdy. Jest to decyzja, która zupełnie zmienia zaistniałą sytuację i która zupełnie zmienia relacje między winowajcą a skrzywdzonym. Osoba skrzywdzona rezygnuje z odwetu. Rezygnuje także z rozpamiętywania własnej krzywdy oraz winy tego, kto skrzywdził. Jest to bardzo trudne, bo gdzieś wewnętrznie czujemy chęć takiej sprawiedliwości, takiego zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, co najmniej zadośćuczynienia. Czy przebaczenie przychodzi łatwo? Czasem łatwiej, czasami trudniej, ale generalnie nie przychodzi łatwo. Komu najtrudniej jest przebaczyć?
Temu, kogo
kochamy.
Temu, kto wcale nie chce przebaczenia.
Temu, kto nie chce przebaczenia. No, ale to są takie już dalej idące. Ale tak najprościej, pierwsza odpowiedź. Komu jest ciężko przebaczyć?
Temu, kto nas bardzo
skrzywdził. Tak. Czyli jak ktoś nam zabierze batonik, będzie nam chwilę przykro, bo nie zjemy batonika, bo już nie mamy drugiego. Jakoś to przełkniemy, wybaczymy. Łatwiej jest przebaczyć, gdy nam ktoś batonik zabierze, niż gdy ktoś nas tak do głębi skrzywdzi, że ciężko nam jest o tym zapomnieć za każdym razem, gdy go widzimy. Więc najtrudniej jest przebaczyć ciężkie rzeczy. Jakie są skutki przebaczenia? Kiedy przebaczamy, dokonuje się w nas zmiana myślenia. Inaczej odbieramy znaczenia i postawy w odniesieniu do tej drugiej osoby i do wydarzeń, które nas zraniły. Obwinianie, oskarżanie, pragnienie zemsty, potrzeba ukarania, prośba o zadośćuczynienie często tracą wówczas swoją ważność. A co najważniejsze, uczucie zdenerwowania, ten wewnętrzny wnerw na samą myśl o tej drugiej osobie po prostu znika. Nie dzieje się to często tak, że od razu, automatycznie. Czasami jest to proces, ale generalnie tak się dzieje. Chciałbym, żebyśmy wrócili kilka rodzajów wcześniej, do 27 rozdziału. Księga Rodzaju, 27 rozdział. I ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jakim stanie rozstał się Jakub z Ezawem. 27 rozdział od 34 wersetu. Gdy Ezaw usłyszał słowa ojca, wydał z siebie gorzki krzyk. Gorzki krzyk rozpaczy. Potem jęknął. Mnie też połogosław mój ojcze. Ojciec powiedział, twój brat przyszedł podstępnie i przejął twe błogosławieństwo. Słusznie nazwano go Jakub, zawołał Ezaw. Podszedł mi już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo, a teraz błogosławieństwo. I zapytał, czy nie zachowałeś błogosławieństwa również dla mnie? Wtedy Izaak powiedział do Ezawa, ustanowiłem go panem nad tobą. Dałem mu zasługi wszystkich jego braci. Wsparłem go zbożem i winem. Co mogę zrobić dla ciebie więcej, mój synu? Czy masz tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Nie ustawał Ezaw. Mnie też pobłogosław. I po chwili Ezaw wybuchnął głośnym płaczem. Wtedy Izaak, jego ojciec, przemówił. Z dala od urodzajnej ziemi leżeć będzie twoja siedziba. Z dala od rosy stępującej z nieba. Będziesz żył z miecza i służył swemu bratu. Ale gdy się wytężysz, zerwiesz jego jarzmo ze swego karku. Błogosławieństwo, którego Izaak udzielił Jakubowi, wzbudziło w Ezawie głęboką niechęć do brata. Gdy miną dni żałoby po ojcu, mówi Ezaw, zabiję mojego brata Jakuba. Gdy Rebece doniesiono o tym postanowieniu Ezawa, posłała służbę, przywołała młodszego Jakuba. Posłuchaj, powiedziała, twój brat Ezaw chce sobie ulżyć i planuje cię zabić. Postąp zatem, synu, według mojej rady. Wstań i uciekaj do Haranu, do mojego brata Labana. I dalej historię już tam mniej więcej znamy. Widzimy, w jakim stanie rozstaje się Jakub z Ezawem. To nie jest lekka sprawa. To jest konflikt i to ostry konflikt. Tam, można było powiedzieć, szło na noże. On musiał uciec po to, by zachować swoje życie. I od tego czasu nie rozmawia z Ezawem. Nie wie, co u niego słychać, ale może się spodziewać, że jego nastawienie się nie zmieniło. Może spodziewać się, że po prostu jest tak, jak było. I co robi Jakub? Czytajmy teraz dalej Księgę Rodzaju, 32 rozdział, tam, gdzie byliśmy, od 13 wersetu. Jakub pozostał tamtej nocy, następnie ze swego dobytku przygotował dar dla swojego brata Ezawa. 200 kóz, 200 kozłów, 200 owiec, 20 baranów, 30 wielbłądzic. Nie wiem, czy rozumiecie te liczby? Rozumiecie te liczby? Jeszcze raz, spróbujemy sobie wyobrazić. Dar dla brata. No to jeszcze raz. 200 kóz. 200 kóz, do tego 200 kozłów, 200 owiec, 20 baranów, nawet jakby te 20 baranów tu dziś wprowadzili, to ciężko byłoby nam się ruszać. 30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów. Koło mnie od wiosny do jesieni przychodzi codziennie 40 do 50 krów. Wiem, ile to jest. Wierzcie mi, że jest dużo. 10 byków, 20 oślic, 10 osiołków. Niezły dar, nie? Powierzył ten dar swoim sługom, każde stado z osobna, i wysłał ich z takim poleceniem. Idźcie przede mną, lecz zachowujcie odległość pomiędzy swoimi stadami. Pamiętajmy, że już wcześniej poszli ludzie, żeby powiedzieć Ezawowi, i wrócili i powiedzieli Jakubowi: Ezaw już wraca, a z nim 400 uzbrojonych ludzi. Czyli mamy taki klimat. Wyobraźcie sobie, co może być w sercu Jakuba. Pierwszemu rozkazał: gdy spotka cię mój brat Ezaw i zapyta, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą, odpowiedz: do twojego sługi, do Jakuba. Jest to dar posłany memu panu Ezawowi, a on sam podąża za nami. I to samo przykazał drugiemu i trzeciemu. Nie wiem, czy widzicie, co tutaj się dzieje. Jakub został pobłogosławiony przez swojego ojca i jednym z elementów tego błogosławieństwa było to, że będzie panował. A Ezawowi powiedział, że będzie sługą. Popatrzcie, co musi być w sercu Jakuba, że on do tych słów, do tych sług mówi: powiedzcie mojemu bratu Ezawowi, że te stada należą do kogo? Słuchaj, Ezaw, te stada to należą do twojego pana. Tak powiedział? Co powiedział? Do twojego sługi. Popatrzcie, co tu się dzieje. To jest bardzo ważny element, bo jeśli chcesz się z kimś pojednać, to musisz zrobić to samo, co zrobił Jakub. Nie możesz podejść z pozycji pana, jeśli chcesz się z kimś pojednać. Musisz uniżyć się. Musisz poprosić o przebaczenie, tak żeby to było widoczne. Nie możesz przyjść i powiedzieć: no weź przestań się już dąsać. No ile możesz się na mnie gniewać? Przestań już wreszcie. Nie da się już tego wytrzymać. Kiedy skończysz wreszcie z tym obrażaniem? I wtedy można jeszcze jakieś słowa dodać i traktować z góry. Czy tak wygląda prośba o przebaczenie?
Nie.
Dzięki. Dzięki. To znaczy, że trochę dobrze coś tu mówię. Bardzo dziękuję, że mi tu powiedzieliście. Więc idźmy dalej. Bo oprócz tego, że uniża się przed Ezawem, to daje dar. Po co jest dar? Mógł dać 5 kóz, 5 wielbłądów? No, ze 2 krowy? No mógł. Wiecie, w tamtych czasach było to dużo. Ale dał niesamowicie dużo. Bo jak masz więcej kasy i dasz 20 zł, to nie jest to samo, jak ktoś ma bardzo mało pieniędzy i liczy każdy grosz i da 20 zł. Jego dar musiał być proporcjonalny do jego majętności. To musiało go kosztować. Wiesz, jeśli chcesz, żeby ktoś ci wybaczył, to nie idź ze zwiędniętym goździkiem, czy na pół zwiędniętym goździkiem. To nie zrobi wrażenia na tej twojej żonie. Albo żono, jeśli chcesz zrobić obiad, to zrób taki, wiesz, taki ten, wiesz, przeprosinowy obiad. Taki konkretny, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Jakub każdym swoim czynem chciał pokazać swojemu bratu, że chce jego przebaczenia. Każe przekazać, że prosi o łaskę, że prosi o przebaczenie. I dalej czytamy... Czekajcie, bo się zgubiłem. Tak zatem dar przeprawił się przed nim samym, on zaś przenocował i tym razem w obozie. Wstał jednak wcześniej tej nocy, wziął obie żony, obie służące, 11 synów, przekroczył brud rzeki Jabok, przeprawił przez rzekę ich samych oraz to, co do niego należało. I teraz 33 rozdział. Gdy Jakub podniósł oczy, zobaczył, że nadciąga Ezaw. Było z nim 400 ludzi. Jakub rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachele oraz dwie służące. Służące i ich dzieci ustawił na przedzie, Leę i jej dzieci za nimi, a Rachele z Józefem na końcu. I teraz patrzcie, co się dzieje. Na początku, gdy on pomyślał, żeby podzielić swoją rodzinę na dwa obozy, to prawdopodobnie chciał się skryć w tym drugim, że jakby napadli na ten pierwszy, to on będzie w tym drugim i jeszcze może uda im się dać nogę. A patrzcie, co robi tutaj. On zrozumiał, że nie tędy droga. Trzeci werset. Sam ruszył przed nimi, a zanim zbliżył się do swego brata, pokłonił mu się 7 razy. Piękny fragment, który pokazuje, jak powinno wyglądać, jak powinna wyglądać nasza postawa, gdy prosimy kogoś o przebaczenie. Poszedł na pierwszy ogień, można powiedzieć, i pokłonił się 7 razy. Znacie znaczenie liczby 7 w Biblii? To jest oznaczenie pełni. To znaczy, że zrobił maksimum, co Ezaw mógł widzieć, że to jest rzeczywiście, że jemu zależy. 7 razy pokłonić się. Co pomyślicie o Jakubie? Ten, który miał panować. Ten, który był taki chytry i przebiegły. I tak fajnie umiał kombinować. Kolejna lekcja życiowa, która nam pokazuje, że nie warto kombinować, tylko warto iść według tego, jak Pan Bóg chce. I dzieje się coś niesamowitego. Ezaw go przyjmuje. I czytamy od 4 wiersza. Ezaw natomiast wybiegł mu na spotkanie, objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się razem. Wybiegł mu na spotkanie. Ciekawe, czy jeszcze biegł, jak Jakub się kłaniał. Ciekawe, co myślał, gdy wstawał Jakub z każdego pokłonu. Mógł spodziewać się tego, że będzie wymierzona mu sprawiedliwość za to, co wcześniej zrobił. Ale dzieje się coś niesamowitego. Ezaw rzuca mu się na szyję i z otwartymi ramionami przyjmuje. Jest to niesamowite. Gdy potem Ezaw rozejrzał się, zobaczył żony oraz dzieci, zapytał, kim oni są dla ciebie. Jakub wyjaśnił, to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twojego sługę. Wtedy podeszły służące i one i ich dzieci pokłoniły się. Podeszła też Lea ze swoimi dziećmi i pokłoniła się i na końcu Rachela oraz Józef i też pokłonili się. A co ma wspólnego z tobą cały ten obóz, który wcześniej spotkałem? Posłałem go, aby znaleźć łaskę w oczach mego Pana. Popatrzcie, znów mówi, w oczach mego Pana. Ten, który miał panować. Ezaw na to, ja mam dosyć, mój bracie, zatrzymaj dla siebie, co twoje. Jakub potem nalega i patrzcie, co mówi. Jest to bardzo ważne. O nie, zatrzymaj dla siebie to, co twoje. Zatrzymaj dla siebie to, co twoje. A Jakub, o nie. Proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, przyjmij ten dar z mojej ręki, szczególnie, że oglądałem twoje oblicze, jakbym oglądał oblicze Boga, bo przyjąłeś mnie życzliwie. Rozumiesz, co oznacza twoje przebaczenie, gdy przebaczasz drugiej osobie? Zachowujesz się jak Bóg. To nie jest jedyna historia, która mówi o przebaczeniu. Mamy ich mnóstwo w Biblii. Najprostszą historią, którą można odnieść do tego fragmentu, to historia o dwóch braciach. Jeden tylko jest nazwany marnotrawnym, ale wraca on do ojca, a ojciec czeka na niego z otwartymi ramionami. Ale jest jedna historia, która bardziej, myślę, nam się dzisiaj przyda. Jest to historia z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 21 wiersz i dalej. Jest to historia o słudze, któremu król daruje olbrzymi dług. Później jednak ten sam sługa odmawia umorzenia niewielkiego długu jakiemuś swojemu znajomemu. Król słyszy o tym i odwołuje swoje wcześniejsze przebaczenie. A Jezus podsumowuje całą historię tak. Tak samo i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swemu bratu. Dlaczego to jest takie ważne? Jakub mówi w swoim liście, że czyny pokazują to, co jest w naszym sercu. Jeśli w twoim sercu prawdziwie nie mieszka Bóg, to będziesz w niedzielę wołał Hosanna, a w piątek będziesz wołał ukrzyżuj go. Tak, dokładnie na tym to polegało. Na nieuznaniu Chrystusa swoim Bogiem i Panem. Chcieli mieć króla, który pomógłby im trochę w zaspokojeniu ich własnych pragnień, zachcianek. Tamte może były trochę bardziej polityczne, czy też życiowe. My mamy też podobne, albo może troszkę inne. Jest wiele fragmentów, które mówią nam o tym, że powinniśmy odpuszczać. Bo na przykład Ewangelia Mateusza 6,14, tam jest napisane, że będzie nam odpuszczone pod warunkiem, że my sami odpuścimy. Nie pomyl się tutaj, bo Boże przebaczenie nie opiera się na uczynkach. Przebaczenie i zbawienie są całkowicie oparte na Bożej łasce i oparte na odkupieńczym dziele Jezusa Chrystusa. Gdy prawdziwie uchwycimy wspaniałość Bożego daru wobec nas, wtedy chcemy przekazywać ten dar dalej. Otrzymaliśmy łaskę i w zamian powinniśmy obdarowywać łaską innych. W przypowieści jesteśmy zbulwersowani sługą, który nie darował niewielkiego długu swojemu znajomemu, tuż po tym, gdy niespłacalny dług został jemu darowany, został jemu umorzony. Ale w naszym życiu często wygląda to podobnie. Niespłacalny dług został nam przebaczony, a my nie jesteśmy w stanie przebaczyć mniejszych rzeczy. I list do Hebrajczyków ostrzega nas, mówiąc: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, aby nikt nie pozostał z dala od łaski. Rozumiecie? Będąc w nieprzebaczeniu, trwając w nieprzebaczeniu, pozostajesz z dala od łaski. I dalej w Hebrajczyków jest napisane o korzeniu, który rośnie w górę i o który można się potknąć. I podobnie w liście do Koryntian, w 2 Koryntian, 5 rozdziale, w 2 rozdziale 5-11, tam jest napisane, że powinniśmy przebaczać, bo gdy będzie w naszym życiu nieprzebaczenie, to otwieramy się na działanie szatana, który może nas poprowadzić na manowce. Popatrzcie, jak ważne jest przebaczenie w naszym życiu. Czy masz załatwione sprawy ze wszystkimi? I żebyśmy dobrze zrozumieli, przebaczenie nie oznacza bagatelizowania występku, ani konieczności pojednania, że a znowu będziemy kumplami. Gdy wybieramy przebaczenie, uwalniamy tą osobę od jej zadłużenia wobec nas. Zrzekamy się prawa do osobistej zemsty. Decydujemy, że nie będziemy chowali urazy. Nie oznacza to jednak, że wszystko wróci do tego, co dawniej. Znacie historię o desce i o gwoździach? Ktoś wbijał gwoździe do deski i ojciec wytłumaczył temu synowi, który wbijał te gwoździe do deski, że tak jest właśnie z każdą sytuacją, gdy kogoś ranimy. I co można wtedy zrobić? Powyciągać gwoździe, tak? Wyciągaliście kiedyś gwoździe? Jak próbowaliście kiedyś wyciągać gwoździe z desek, nie zawsze wychodzi to tak, jak byśmy chcieli. W najlepszym wypadku pozostaną dziury. A czasami się zdarzy, że deska pęknie albo jakaś zadra wyjdzie. Nawet jak przeprosicie, to ból pozostaje. Chociaż Boże przebaczenie uwalnia nas od wiecznej śmierci, nie zawsze uwalnia nas od destrukcyjnych konsekwencji grzechu, takich jak zerwana relacja albo mandat. Prosta sprawa. Kara wystosowana przez system sprawiedliwości. Przebaczenie nie oznacza, że postępujemy tak, jakby nic się nie stało. To jest najgorsze, co można zrobić, powiedzieć, że się nic nie stało. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, 32 wierszu, przeczytamy takie zachęcenie. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Otrzymaliśmy bardzo wiele. I wiele też od nas się oczekuje. Chociaż przebaczenie jest czasem trudne, to brak przebaczenia oznacza nieposłuszeństwo Bogu i niedocenianie wielkości Jego daru. Cieszę się, że dzisiaj mogliśmy czytać historię Jakuba i Ezawa, bo jest zachęceniem. Nie zawsze kończy się tak ładnie jak tutaj, ale często może skończyć się właśnie tak. Relacje zniszczone przez długi czas można zacząć stopniowo odbudowywać. To, co zrobił Jakub, gdy uniżył się, zarówno w słowach, jak i czynach, gdy prosił o przebaczenie, ta historia pokazuje nam, że warto próbować i warto walczyć. Będąc pojednany z drugą osobą, będziesz spać lepiej, będziesz zasypiać lepiej. Nie będziesz snuł w głowie miliona scenariuszy, tak jak na początku naszego rozważania wspominaliśmy. Nie będziesz bał się spotkania z tą drugą osobą. Nie będziesz musiał uciekać do najdalszego zakątka i do tego pokoju, do którego on na pewno nie zajrzy. Będziesz mógł spojrzeć każdemu w oczy. Niech nasze życie pokazuje innym, że zostało przemienione przez samego Boga. Żeby nie było w naszym życiu obłudy, tak jak u tych, którzy wołali Hosanna tej pamiętnej niedzieli, ale żeby Bóg w naszym życiu był uwielbiony, gdy odpuścimy komuś, żeby ten ktoś mógł powiedzieć tak, jak powiedział Jakub. Znalazłem łaskę w Twoich oczach. Oglądałem Twoje oblicze, jakbym oglądał oblicze Boga i przyjąłeś mnie życzliwie. Życzę Wam samych zdrowych relacji, przez które Chrystus będzie w Waszym życiu uwielbiony. Amen.